credo wyznajemy, że Jezus Chrystus wstąpił do nieba i stamtąd przyjdzie w chwale sądzić żywych i umarłych. Przyjdzie sądzić żywych i umarłych, ale również i po to, by wskrzesić z martwych ciała wszystkich zmarłych i dokonać całkowitej odnowy wszystkiego. Rozważmy prawdę o przyjściu Chrystusa w chwale. W czasie mszy świętej, w aklamacji po przeistoczeniu, wypowiadane są słowa: głosimy śmierć swoją, Panie Jezu, wyznajemy Twoje zmartwychwstanie i oczekujemy Twego przyjścia w chwale. Oczekujemy Twego przyjścia w chwale. Słowa te wypowiadane są w momencie, kiedy Jezus Chrystus jest realnie obecny pod postaciami chleba i wina, bo wypowiada się je po konsekracji. Pod postaciami chleba i wina, jak uczy Kościół, Chrystus obecny jest realnie, prawdziwie, z ciałem, krwią, ze swoją duszą, z bóstwem. Tak realnie my jesteśmy tylko obecni jako ludzie, bo jeśli gdzieś jesteśmy, to tam jest nasze ciało, krew i dusza. Bardzo podobnego sformułowania używa Kościół w odniesieniu do Chrystusa obecnego w sposób nie symboliczny, lecz realny i prawdziwy pod postaciami eucharystycznymi. Pomimo tej obecności prawdziwej, realnej, wierzymy, że Jezus Chrystus przyjdzie w chwale. To przyjście Jezusa Chrystusa w chwale w teologii nazywa się również paruzją. Historia ludzkości jest historią oczekiwania na Chrystusa. Chociaż Syn Boży już przyszedł, chociaż stał się człowiekiem i chociaż jest realnie i prawdziwie obecny w Eucharystii, ludzkość nadal oczekuje Go. Czekamy na przyjście Jezusa Chrystusa, a ściślej mówiąc, czekamy na ujawnienie się Go w chwale, bo jest On obecny realnie ciągle wśród nas. W jakim sensie można mówić o przyjściu Chrystusa, skoro jest On przecież obecny w Eucharystii realnie, prawdziwie, nie symbolicznie? Jest obecny jako człowiek i Bóg. Jest pod postaciami chleba i wina, ze swoim ciałem, krwią, duszą i bóstwem. Ponadto jako Bóg jest obecny wszędzie. W jakim zatem sensie można jeszcze mówić o przyjściu Chrystusa? Żeby to przybliżyć, można posłużyć się pewnym porównaniem. Słońce swoim blaskiem, swoimi promieniami ogarnia całą ziemię, wszystkie miasta, wioski. Można powiedzieć, że przez swoje promienie i światło jest ono obecne wszędzie na ziemi. Jeśli jednak w jakimś mieszkaniu okna będą zasłonięte kotarami, światło to nie dostanie się do wnętrza. Tam promienie słońca nie dotrą. Dopiero w miarę odsłaniania tych kotar światło będzie wnikać do środka i można powiedzieć, że tego światła będzie tam coraz więcej. Ono jak gdyby stopniowo będzie przedzierać się do wnętrza. Jeśli odsłonimy tylko trochę, światła będzie mało. Jeśli odsłonimy więcej, będzie go więcej. Jeśli okna odsłonimy całkowicie, to światło ogarnie całe wnętrze, cały pokój. Coś podobnego jest z Bogiem. On jest obecny wszędzie. Chrystus w Eucharystii jest obecny tam, gdzie przechowuje się postacie eucharystyczne. Ale jednak może On przychodzić do człowieka, do jego duszy, przez swoje przemieniające działanie. Jak promienie słońca, kiedy wnikają do jakiegoś pomieszczenia, to je rozświetlają, Tak też wnikający w duszę Chrystus przemienia tę duszę, uświęca ją. I przez tę łaskę, przez to uświęcenie staje się w niej obecny. Takie przychodzenie Chrystusa do nas dokonuje się bez przerwy. Wnika On w naszą duszę na tyle, na ile na to pozwalamy. Chrystus może również wniknąć nie tylko w pojedynczego człowieka, ale w życie całej ludzkości, która bardzo często jest bardzo daleko od Boga. Może On wniknąć i przemienić ludzkość, odnowić ją. Tak jak promienie słońca mogą wniknąć w jakieś ciemne pomieszczenie i je rozjaśnić swoim blaskiem. Przychodzenie Boga, przychodzenie Chrystusa polega na tym, że ujawnia się Jego nowe działanie w duszy ludzkiej, w człowieku, w świecie. Ujawniają się wciąż nowe owoce Jego działania. W tej chwili, kiedy Chrystus do nas przychodzi, ujawnia się przede wszystkim Jego uświęcające i przemieniające działanie odnoszące się do duszy. To przenikanie Chrystusa, to wnikanie, przychodzenie Chrystusa do nas ujawnia się w oświeceniu naszego rozumu łaską wiary, w napełnianiu naszego serca Bożą miłością, łaską uświęcającą. W dniu Paruzji natomiast ujawni się zupełnie nowe działanie, którym między innymi będzie odnowienie ciała ludzkiego przez wskrzeszenie go z martwych. Ponadto jeszcze ujawni się działanie odnawiające całą ludzkość przez sąd ostateczny, przez postawienie wszystkich ludzi w obliczu absolutnej prawdy, która dokona podziału, a równocześnie oczyści i odnowi ludzkość. Przyjście Chrystusa będzie ujawnieniem się Jego mocy odnawiającej wszystko i na zawsze. Kiedy nastąpi paruzja, czyli kiedy Chrystus przyjdzie w chwale? Nikt nie wie, kiedy Jezus Chrystus ukaże się w chwale. Nikt nie wie, kiedy przyjdzie ożywić ciała wszystkich zmarłych, kiedy przyjdzie sądzić wszystkich żywych i umarłych i dokonać odnowy wszystkiego na zawsze. Zbawiciel poucza nas: o dniu owym lub godzinie nikt nie wie, ani aniołowie w niebie, ani Syn, tylko Ojciec. Chrystus może powrócić w każdej chwili. Chrystus nie podał wprawdzie dokładnej daty i godziny swojego powrotu, jednak wskazał na pewne znaki, które powinny być rozważane. Powiedział: a od figowego drzewa uczcie się przez podobieństwo. Gdy jego gałązka staje się soczysta i liście wypuszcza, poznajecie, że zbliża się lato. Tak samo i wy, kiedy ujrzycie to wszystko, wiedzcie, że blisko jest, we drzwiach. Tak więc wprawdzie nie znamy dnia i godziny przyjścia Jezusa Chrystusa w chwale, jednak w Piśmie Świętym możemy znaleźć opis różnych znaków, które będą poprzedzać to przyjście. I te znaki, jak Chrystus nam o tym przypomina, powinny być rozważane. Jednak zauważanie tych znaków, rozważanie ich, nie powinno skłaniać do spekulacji dotyczących konkretnej daty przyjścia Chrystusa w chwale, lecz do czujności, do nawracania się, do życia w stanie łaski, do kierowania się miłością, do unikania grzechu. Jakie wydarzenia będą poprzedzać przyjście Chrystusa w chwale? Znaki te opisuje m.in. święty Paweł w drugim liście do Tesaloniczan, rozdział 2, wiersz 11-12. Pierwszym znakiem poprzedzającym przyjście Jezusa Chrystusa w chwale będzie bunt i odstępstwo od wiary i miłości. Przed przyjściem Chrystusa w chwale nastąpi jakaś forma odstępstwa od prawdy i od dobra, od Boga i od Jego przykazań. Katechizm mówi, przed przyjściem Chrystusa Kościół ma przejść przez końcową próbę, która zachwieje wiarą wielu wierzących. Dokona się więc odstępstwo. To odstępstwo będzie tak wielkie, że Chrystus stawia nawet pytanie, czy jednak Syn Człowieczy znajdzie wiarę na ziemi, gdy przyjdzie? Łukasz 18:8. Zanikowi wiary towarzyszyć będzie też osłabienie miłości, ponieważ wzmoże się nieprawość, oziębnie miłość wielu. Oprócz tego buntu, uszerzenia się zła, innym znakiem poprzedzającym przyjście Chrystusa będzie ujawnienie się Antychrysta. Antychryst znaczy przeciwnik Jezusa Chrystusa. O Antychryście i o Antychrystach mówi święty Jan w swoich listach. Święty Paweł pisze o nim, nie używając tego określenia. W liście do Tesaloniczan mówi natomiast o człowieku grzechu, o niegodziwcu, buntowniku. To jest drugi list do Tesaloniczan 2, rozdziały 3-12. W tym fragmencie święty Paweł najpierw ostrzega. Mówi tak. Niech was w żaden sposób nikt nie zwodzi, bo dzień ten nie nadejdzie, dopóki nie przyjdzie najpierw odstępstwo i nie objawi się człowiek grzechu, syn zatracenia. Co będzie czynił według świętego Pawła ten człowiek grzechu? Będzie on sprzeciwiał się i wynosił ponad wszystko, co nazywa się Bogiem i ponad tym, co odbiera cześć. Zasiądzie on w świątyni Boga, dowodząc, że sam jest Bogiem. Więc będzie to ktoś, kto będzie chciał uczynić się równym Bogu, zająć miejsce Boga, albo nawet być ponad Bogiem prawdziwym. W dalszej części tego tekstu święty Paweł mówi o losie, jaki spotka tego niegodziwca. Mówi, że Pan Jezus zgładzi go tchnieniem swoich ust i wniwecz obróci samym objawieniem swego przyjścia. Dalej święty Paweł ostrzega, że ten człowiek grzechu będzie zwodził różnymi znakami. Mówi tak, pojawieniu się jego towarzyszyć będzie działanie szatana, z całą mocą, wśród znaków i fałszywych cudów. Dalsza część tekstu, listu do Tesaloniczan, mówi o tym, kogo te fałszywe znaki doprowadzą do upadku. Będą to ludzie, którzy nie przyjęli prawdy, w których nie ma miłości do prawdy. To są ludzie, którzy giną, ponieważ nie przyjęli miłości prawdy, aby dostąpić zbawienia. Zostaną zwiedzeni ci, którzy uwierzą kłamstwu, którzy upodobali sobie nieprawość. Czyli tym znakom fałszywym poddadzą się i ulegną im ludzie zdeprawowani wewnętrznie, w których nie ma miłości do prawdy, którzy nie podążają za autentycznym dobrem. Ludzie, których bardziej pociąga fałsz, kłamstwo, coś takiego, co nie wzywa do czynienia dobra. Tym buntownikiem i niegodziwcem, człowiekiem grzechu, nazywanym przez świętego Jana antychrystem, może być zarówno jakiś pojedynczy człowiek, jak i cała ludzkość, albo jakaś duża jej część, która buntuje się przeciwko Bogu, wynosi się w swojej pysze ponad Bożą prawdę, ponad Boże prawo, która sama siebie czyni Bogiem, która przypisuje sobie prawo zmieniania przykazań, ustanawiania swoich norm, przepisów prawnych zupełnie sprzecznych z przykazaniami Bożymi i ustanawiająca inne zasady moralne niż te, które dał nam Bóg. Tak więc tym buntownikiem, tym człowiekiem grzechu może być cała ludzkość albo duża część ludzkości zbuntowana przeciwko Bogu, przypisująca sobie te prawa, które ma tylko Bóg. Katechizm mówi, że największym oszustwem religijnym jest oszustwo antychrysta, czyli oszustwo pseudomesjanizmu, w którym człowiek uwielbia samego siebie zamiast Boga i jego Mesjasza, który przyszedł w ciele. Zanim Chrystus powróci w chwale, ujawni się, jak mówi katechizm, tajemnica bezbożności, a ujawni się ona pod postacią jakiejś oszukańczej religii, dającej ludziom pozorne rozwiązanie ich problemów za cenę odstępstwa od prawdy. To jest katechizm 675. Chrystus przyjdzie w chwale, aby wyleczyć ludzkość z tego szerzącego się zła, aby nad tym złem zatriumfować, aby wprowadzić dobro w miejsce zła. Chrystus przyjdzie, aby złu położyć ostateczny kres. Dokona się to dzięki sądowi ostatecznemu. Sąd ten usunie wszelkie formy zła, których w Królestwie Boga już nie będzie. Tak więc przyjście Chrystusa dokona się w momencie szerzącego się zła. I dopiero to przyjście spowoduje, że Kościół osiągnie swoją pełnię, swoją chwałę przez zwycięstwo Boga nad końcowym rozpętaniem się zła, które sprawi, że z nieba zstąpi Chrystus. Katechizm mówi, że Kościół nie dojdzie do swojego triumfu ostatecznego, do rozkwitu i blasku swojego przez jakiś płynny rodzaj ewolucji, czyli przez stopniowy, płynny rozwój aż do pełnej doskonałości, lecz dzięki potędze Chrystusa, który ocali Kościół od nękającego go zła. Przyjście Chrystusa, jak mówi katechizm, odnowa wszystkiego dokona się po ostatnim wstrząsie kosmicznym tego świata, który przemija. To jest katechizm 677. Można to tak rozumieć, że zło, które się pojawi, jak gdyby straszliwa choroba nękająca ludzkość, skłoni Boga do ingerencji, aby ocalić świat od tego zła, oczyścić i ustanowić ostateczne królestwo dobra, czyli królestwo Ojca. To zło, które się rozszerzy, ten bunt i odstępstwo, jak gdyby sprowokuje Boga do ingerencji wyjątkowej, to znaczy do ujawnienia się Chrystusa w chwale. Triumf Boga nad buntem, nad odstępstwem, przyjmie formę sądu ostatecznego. Sąd ostateczny spowoduje, że zło zostanie zatrzymane, nie będzie się już więcej szerzyć, zniknie z Królestwa Ojca. Przyjście Chrystusa w chwale będzie dniem powszechnego zmartwychwstania i całkowitej odnowy wszystkiego. I ciało człowieka zostanie odnowione, i ludzkość, i cały świat. Zastanówmy się obecnie nad początkiem i kresem Królestwa Bożego założonego przez Jezusa Chrystusa. Rozważmy dobro, jakie pojawi się, kiedy nastanie pełnia tego Królestwa, w dniu przyjścia Chrystusa w chwale, kiedy powstanie Królestwo Ojca. Królestwo Boże zostało zapoczątkowane przez Jezusa Chrystusa, Syna Bożego, który przyszedł na świat. On zbliżył nam Boga. On stał się Bogiem z nami, czyli Emanuelem. W Jezusie Chrystusie Królestwo Boże stało się obecne wśród nas, bo w Nim Bóg zamieszkał wśród nas. Ponadto On jako człowiek całkowicie był podporządkowany swojemu Ojcu. Ojciec królował w Nim, bo Jezus Chrystus zawsze wypełniał tylko Jego wolę. To Królestwo Boże było również obecne w Matce Najświętszej, która w swoim życiu również stosowała się do prawa Królestwa Bożego, to znaczy zawsze wypełniała wolę Bożą. Pozwalała Bogu całkowicie królować w swoim sercu, w swoim życiu. Wcielenie Syna Bożego było zapoczątkowaniem Królestwa Bożego na ziemi. Od tego momentu Jezus Chrystus stale jest z nami i Jego Królestwo jest wśród nas. Jednak Królestwo to dopiero wzrasta. Ono nie osiągnęło jeszcze swojej pełni. Jest podobne do małego ziarna, do ziarna gorczycy, które dopiero musi wzrosnąć, przekształcić się w wielki krzew. Dopiero u kresu historii, kiedy Jezus Chrystus ukaże się w chwale, Królestwo Boże osiągnie swoją pełnię. Ta pełnia będzie triumfem dobra. Wtedy sprawiedliwi jaśnieć będą jak słońce w królestwie Ojca swego. Wtedy u kresu historii Bóg będzie wszystkim we wszystkich i równocześnie wszystkim dla wszystkich. Nareszcie Bóg zostanie uznany przez wszystkich zbawionych za jedynego Ojca. Wtedy też ludzie dla siebie staną się braćmi. Zbawiona wspólnota poczuje się jedną wielką rodziną, zjednoczoną przez miłość doskonałą. Nastanie wreszcie niekończące się nigdy Królestwo Sprawiedliwości, Miłości, Prawdy. Królestwo Pokoju, Królestwo, w którym nie będzie śmierci, ani krzyku, ani trudu, bo rzeczy te bezpowrotnie już przeminęły. Wtedy, w tym królestwie, jak mówi Apokalipsa, Bóg otrze z oczu każdą łzę. Ukazanie się Chrystusa będzie połączone z przekazaniem wszystkiego Ojcu Niebieskiemu. Nastanie wówczas Królestwo Ojca, kiedy już wszystko będzie ocalone przez prawdziwego Wybawiciela. Wtedy Chrystus przekaże królowanie Bogu i Ojcu, aby Bóg był wszystkim we wszystkich. Aby we wszystkich i we wszystkim był Bóg, który jest miłością. Gdy Chrystus wszystko przekaże swojemu Ojcu, Królestwo Boże dojdzie do swojej pełni. Zastanówmy się obecnie nad pomocą, jaką Bóg okazywał i nadal okazuje, aby na ziemi powstało Jego Królestwo, aby ludzkość odnowiła się całkowicie w dniu przyjścia Syna Bożego w chwale. Okres, w którym żyjemy, jest czasem oczekiwania na przyjście Jezusa Chrystusa w chwale. Jest to równocześnie okres budowania wraz z Nim Królestwa Bożego. Chociaż to On sprawi, że nastanie pełnia Królestwa Bożego, to jednak obecnie wraz z Nim mamy to Królestwo budować. Świat nie jest jeszcze w pełni Królestwem Bożym, chociaż ono jest już w nim obecne. Królestwo Boże to Królestwo pokoju, sprawiedliwości, miłości. To Królestwo, w którym panuje Bóg, w którym szanowane jest Jego prawo, prawo miłości. Tymczasem świat jest światem skłóconym. Panuje w nim nienawiść, wrogość zamiast Boga i Jego prawa. Rządzi chciwość, przemoc, zemsta zamiast porządku, którego pragnie Bóg. Mają miejsce bratobójcze walki, rodziny są rozbite. Często osoby bliskie nie znajdują wspólnego języka. Bogaci patrzą ze spokojem, jak obok nich umierają biedni. Umierają z głodu dzieci. Oto smutna rzeczywistość, oto świat, w którym żyjemy, świat, w którym króluje egoizm zamiast miłości, zamiast Boga, nienawiść i grzech zamiast dobra. Miłosierny Ojciec wiedział, że człowiek tak mocno pogrążył się w egoizmie, w grzechu, iż nie wyzwoli się sam z niego o własnych siłach. Bóg zdawał sobie sprawę z tego, że jeśli nie przyjdzie z pomocą rozbitej przez wrogość ludzkości, to pozostanie ona na zawsze królestwem zła, egoizmu i grzechu. Stwórca postanowił przyjść z pomocą grzesznej i zbuntowanej przeciwko niemu ludzkości. Postanowił ją uleczyć, przyprowadzić do siebie, zjednoczyć. Z grzeszników i buntowników uczynić rodzinę, wspólnotę zjednoczoną przez doskonałą miłość. Postanowił na tym świecie, takim jaki on jest, zbudować swoje królestwo. Królestwo dobra, miłości. Królestwo, w którym wszyscy będą zjednoczeni. Aby pełen zła świat przekształcić w królestwo dobra, by z buntowników i egoistów uczynić doskonałą wspólnotę, Ojciec Niebieski posłał swojego jednorodzonego Syna, Jezusa Chrystusa, naszego Zbawiciela. On to przez swoje pouczenia i przykład wskazał nam, jak mamy żyć w jedności z Bogiem, i jak żyć we wspólnocie z ludźmi. Jezus poniósł śmierć, aby wyzwolić nas z grzechu, z grzesznej nienawiści. Przyszedłszy do życia zmartwychwstałego, Zbawiciel nie przestaje nadal przemieniać ludzi. Jednego po drugim Jezus Chrystus przekształca człowieka, by z egoisty, z grzesznika, przemienić go w istotę zdolną kochać i żyć w przyjaźni z Bogiem i z ludźmi. Pan życia udziela nam również swojego ducha, zdolnego zniszczyć w każdym sercu grzech, egoizm, nienawiść. Ducha, który potrafi odnowić oblicze ziemi, tej ziemi dotkniętej przez grzech, zło, egoizm. Duch Święty potrafi w każdym sercu, które na to pozwoli, rozpalić miłość, która jest fundamentem każdej autentycznej wspólnoty. Do końca świata zmartwychwstały Chrystus będzie towarzyszył skłóconej i rozbitej ludzkości, aby stopniowo uzdrawiać istoty ludzkie z choroby nienawiści i uzdalniać do bezinteresownej miłości. Nastanie w końcu taki moment, że dyskretnie ukryty Zbawiciel doprowadzi do końca swoje dzieło odnowy. Kiedy ujawni się w chwale Pan Stworzenia, odnowi w miłości całą ludzkość. Wtedy powstanie wspólnota zbawionych, złożona z istot, które będą miłować się wzajemnie, prawdziwie. Do wspólnoty tej wchodzi zbawiony już w momencie śmierci. Jednak w dniu ostatecznym wspólnota ta osiągnie pełną liczbę.